Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O realnej obecności Chrystusa w Eucharystii przypomniał papież w katechezie o Rupercie z Deutz.
Benedykt XVI wręczył nagrodę Akademii Oświęcimskiej francuskiemu filozofowi André Glucksmannowi.
Arcybiskup stolicy Konga potępił nową falę antykościelnej przemocy.
9 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Do stałego odkrywania rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii wezwał Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Była ona poświęcona kolejnemu średniowiecznemu teologowi, a mianowicie Rupertowi z Deutz. W swych dziełach sprzeciwiał się zawężonemu rozumieniu Eucharystii i bronił eucharystycznego realizmu.
Drodzy bracia i siostry, wydaje mi się, że musimy zwrócić na to uwagę także w naszych czasach. Dzisiaj również istnieje niebezpieczeństwo przeinterpretowania realizmu eucharystycznego, traktowania Eucharystii jako jedynie wspólnotowego czy społecznego rytuału. Zbyt łatwo zapominamy, że Chrystus zmartwychwstały jest rzeczywiście obecny ze swym zmartwychwstałym ciałem. Oddaje się w nasze ręce, aby pociągnąć nas poza nas samych i włączyć w swe nieśmiertelne ciało, prowadząc w ten sposób do nowego życia. Tę wielką tajemnicę, że Bóg jest obecny w całej swej rzeczywistości, trzeba adorować i coraz bardziej miłować.
Rupert z Deutz włączał się również w inne debaty swoich czasów. Żył w dobie sporu cesarstwa i stolicy apostolskiej o inwestyturę, kiedy papież zabiegał o uniezależnienie nominacji biskupich od woli panujących. Jednoznacznie opowiadał się po stronie biskupa Rzymu, za co niejednokrotnie doświadczał wygnania i stawał przed sądem. Rupert pokazuje nam, zaznaczył Benedykt XVI, że kiedy w kościele pojawiają się konflikty, zdanie się na posługę Piotra gwarantuje wierność zdrowemu nauczaniu, a przy tym daje nam pokój i wolność wewnętrzną.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił w różnych językach pielgrzymów, którzy przybyli do auli Pawła VI.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, a szczególnie członków Akademii Oświęcimskiej i uczestników Sympozjum Rzymskiego poświęconego prawom człowieka. Moi drodzy, czas Adwentu nam przypomina, Bóg ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów. Oczekując świąt Bożego Narodzenia, przez rekolekcję, modlitwę i odnowę życia duchowego usiłujmy znaleźć miejsce dla Boga w naszym codziennym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jednym z przedstawicieli Akademii Oświęcimskiej był kardynał Franciszek Macharski, który stoi na czele jej zarządu. Na audiencję przybyli też członkowie Fundacji Pro Publico Bono. Obecność całej tej grupy wiązała się ze zorganizowanym w Rzymie przez Akademię Oświęcimską sympozjum Prawa Człowieka w Cywilizacji Solidarności oraz wręczeniem przez Benedykta XVI jej Nagrody Praw Człowieka imienia Jana Pawła II. Został nią odznaczony filozof André Glucksmann, urodzony 72 lata temu we Francji w rodzinie austriackich Żydów. Dlaczego nagrodę otrzymał ten francuski myśliciel? Zapytaliśmy profesora Antoniego Kamińskiego z Fundacji Pro Publico Bono.
Jest to publicysta kontrowersyjny, to znaczy daleki od oportunizmu. On po prostu przedstawia własne opinie i podejmuje takie tematy, które bardzo często są niewygodne i dla polityków, i nawet dla ludzi sumienia, powiedziałbym. Te tematy to na przykład sprawa Czeczenii i sytuacji w Czeczenii. Jego artykuły to są jedne z najostrzejszych artykułów podejmujących tą problematykę. Dalej zajmował się Tybetem, zajmował się Darfurem, zajmował się sytuacją w Ruandzie. On podejmuje takie sprawy, o których politycy europejscy próbują zapomnieć, sprawy tragedii ludzkich. I bardzo ostro się na ten temat wypowiada.
W Watykanie ogłoszono komunikat o nawiązaniu pełnych relacji dyplomatycznych z Rosją. Stolica Apostolska i Federacja Rosyjska, czytamy w komunikacie, pragnąc rozwijać wzajemne przyjazne relacje, postanowiły jednomyślnie nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu nuncjatury apostolskiej i ambasady. Aktualnie w Moskwie i Rzymie istnieją już przedstawicielstwa dyplomatyczne, mają one jednak niższą rangę. Po raz pierwszy wolę pełnego uregulowania relacji wyrażono w ubiegły czwartek w czasie audiencji dla prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W stolicy Meksyku powstaje sanktuarium pierwszego kanonizowanego Indianina. Święty Jan Diego urodził się jeszcze przed odkryciem Ameryki, należał zatem do pierwszej generacji tubylczych chrześcijan tego kontynentu. Blisko 5 wieków temu na dzisiejszych peryferiach miasta Meksyk miała mu się ukazywać Matka Boża. Ten człowiek świecki, ojciec rodziny, dał początek słynnemu sanktuarium Guadalupe.
Już przed kanonizacją Jana Diego, która odbyła się przed 7 laty, w stołecznej diecezji powstała myśl o utworzeniu specjalnego miejsca jego kultu. Będzie też przy nim ośrodek pomocy najbardziej potrzebującym, zwłaszcza pielgrzymom tubylczym. Ponadto opracowano program duszpasterski mający na celu rozpowszechnienie znajomości życia i dzieła świętego Jana Diego, który obejmuje m.in. peregrynację jego figury po wszystkich 84 diecezjach Meksyku, a nawet poza jego granicami. Z różnych przyczyn budowa sanktuarium uległa opóźnieniu.
Jedynie kapłan zakochany w Chrystusie może odnowić parafię. Do tych słów z dokumentu końcowego konferencji latynoamerykańskiego episkopatu, która odbyła się przed 2 laty w Aparecidzie, nawiązali środkowoamerykańscy biskupi w przesłaniu do księży na rok kapłański.
List przygotowano na dorocznym spotkaniu Sekretariatu Biskupów Ameryki Środkowej, które odbyło się pod koniec zeszłego miesiąca, tym razem w stolicy Gwatemali. W tym roku kapłańskim, piszą biskupi do swych księży, naszym zadaniem będzie zakochać się bardziej w Chrystusie, okazywać tę miłość najuboższym i zdecydowanie prowadzić misję kontynentalną. W ten sposób wielu innych ludzi zakocha się w Panu, stając się Jego uczniami. Nieść Go będą dzisiejszemu światu jako misjonarze. Biskupi wyrażają wdzięczność kapłanom, także tym, którzy do posługi w Ameryce Środkowej przybyli z zagranicy. Przypominają trudności duszpasterskie naszych czasów, konflikty społeczne, częstą w tym regionie nędzę, zagrożenia życia. Podkreślają konieczność wierności Chrystusowi, komunii z episkopatem, innymi prezbiterami i całą wspólnotą wiernych.
Środkowoamerykańscy biskupi przytaczają też słowa ubolewania Benedykta XVI z listu do księży na rok kapłański nad sytuacjami, w których sam Kościół musi cierpieć ze względu na niewierność niektórych swych sług. Papież zauważa, że świat czerpie stąd motywy zgorszenia i odrzucenia. Przypomina jednak również o świadectwie wielkodusznych duszpasterzy, żarliwych zakonników, światłych i cierpliwych kierowników duchowych.
Arcybiskup Kinszasy zdecydowanie potępił akty przemocy, do jakich w ciągu ostatnich 3 dni doszło we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. W okolicach Bukavu zamordowano księdza i siostrę zakonną oraz napadnięto na dom misjonarzy Barnabitów. O tym ostatnim zdarzeniu na razie niewiele wiadomo. W czasie zwołanej dziś rano specjalnej konferencji prasowej arcybiskup Laurent Mosengwo-Pasinia zaapelował do władz lokalnych oraz stacjonujących w Kongu ONZ-owskich sił pokojowych o podjęcie środków mogących naprawdę powstrzymać falę przemocy. Wezwał też do zintensyfikowania działań celem ujęcia i ukarania sprawców napadów oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Kongijczykom. Stołeczny arcybiskup stwierdził zarazem, że ostatnie akty przemocy zostały celowo wymierzone w Kościół oraz jego misję pokoju i pojednania.
Chrześcijanie to najczęściej prześladowane religie na świecie. Tak wynika z bilansu za rok 2009 przedstawionego przez Centralę Katolickiej Organizacji Kirche in Not, czyli Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Prawie 80% wszystkich przypadków prześladowań religijnych na świecie stanowią chrześcijanie, niezależnie od wyznania. Najczęściej za wiarę zabijani są ludzie w Iraku, Indiach, a także w Nigerii, Pakistanie i Egipcie.
Jak stwierdził rzecznik Kirche in Not Bertolt Pelster, wysoki procent prześladowań wynika m.in. z faktu, że chrześcijanie to największa religia na świecie. Według obserwacji Kirche in Not w tym roku widoczne są 2 tendencje. Po pierwsze, maleje liczba prześladowań przez ateistów. Jak stwierdził Bertolt Pelster, takie kraje jak Chiny czy Kuba ze względu na kryzys gospodarczy muszą współpracować z każdą grupą społeczną. Z drugiej jednak strony wzrosła liczba prześladowań z powodów religijnych. W takich krajach jak Pakistan, Nigeria, Arabia Saudyjska czy Egipt chrześcijanie są zwalczani głównie przez ekstremistów islamskich, którzy dążą do ustanowienia państwa islamskiego. Największe problemy mają jednak chrześcijanie w Iraku. Według najnowszych danych z blisko milionowej wspólnoty w ostatnich latach zostało tylko 250 tysięcy wiernych. Bertolt Pelster stwierdził, że każdy, kto miał pieniądze, dawno z Iraku wyjechał. W tej chwili chrześcijanie chrześcijanie wszystkich wyznań uznawani są za sprzymierzeńców państw zachodnich. Automatycznie stają się wrogami zarówno szyitów, jak i sunitów. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Amerykański Senat odrzucił poprawkę ograniczającą finansowanie aborcji z kieszeni podatnika w ramach prezydenckiej reformy służby zdrowia. O jej przyjęcie apelowali przedwczoraj do senatorów amerykańscy biskupi. W ten sposób reforma Baracka Obamy wróciła do punktu wyjścia i dla katolików jest nie do przyjęcia. Episkopat Stanów Zjednoczonych zapowiedział zatem, że będzie zmuszony ją potępić, choć przez wiele lat dążył do jej przeprowadzenia. Mówi dyrektor biura prasowego amerykańskiego episkopatu siostra Mary Ann Walsh.
Stanowisko biskupów jest bardzo jasne. Reforma nie może zawierać niczego, co by rozszerzało praktykę aborcji. Choć aborcja jest rzeczywistością w tym kraju, nie powinna być opłacana z funduszy federalnych. Chodzi o to, by pod pozorem reformy służby zdrowia nie zmuszać ludzi do finansowania tego, czego sobie nie życzą. Biskupi będą zabierać w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, tak jak to czynili we wszystkich istotnych debatach społecznych w tym kraju. W latach 60. domagali się praw obywatelskich dla Afroamerykanów. Dziś zabiegają o reformę służby zdrowia, która nie odmawia prawa do sprzeciwu sumienia i nie godzi w ludzkie życie.
Kolejni biskupi podpisują się również pod tak zwaną deklaracją manhattańską. Wzywa ona do sprzeciwu wobec liberalizacji aborcji, rozszerzania praw i przywilejów dla homoseksualistów i innych mniejszości seksualnych, ograniczania wolności religijnej i łamania sumień pracowników służby zdrowia. Zdaniem metropolity Denver, arcybiskupa Charlesa Chaputa, deklaracja ma obudzić zwykłych obywateli i przypomnieć rządzącym, że winni respektować wolę narodu. Tymczasem, jak podała stacja Fox News, notowania Baracka Obamy stale spadają. Ostatnio działania jego gabinetu popierało już tylko 47% badanych, co jest najniższym wynikiem w historii w tym punkcie kadencji prezydenckiej.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami wiceprzewodniczący komisji ze strony rządowej, minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, dominowała tematyka związana z polityką prorodzinną.
Strona rządowa przedstawiła i dotychczasowe ustalenia, które zapadły pomiędzy spotkaniem czerwcowym i dzisiejszym oraz zamierzenia na kolejne kwartały 2010 roku dotyczące zarówno pomocy najsłabszym ekonomicznie rodzinom, jak również kwestii opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, kwestii pomocy osób, w których rodzinach są dzieci niepełnosprawne, czy też pomocy rodzinom wielodzietnym.
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, wiceprzewodniczący komisji ze strony kościelnej, podkreślił, że dyskutowano także o rozwiązaniach ustawowych kwestii związanych z zapłodnieniem in vitro.
Jest 5 projektów zgłoszonych, w tym nie ma projektu rządowego i stąd też czekamy na decyzję Sejmu, w jakim kierunku te prace zostaną podjęte.
Poruszano także kwestię wprowadzenia w Polsce Dnia Wolnego w Święto Trzech Króli oraz trwających prac w Komisji Majątkowej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.